Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Temat Unii Europejskiej i naszego członkostwa był jednym z wybijających się w minionej kampanii wyborczej. Bilans zysków i strat Polski we wspólnocie, także z perspektywy województwa podlaskiego, jego mieszkańców, przedstawimy dziś w ważnej sprawie w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam, Adam Janczewski.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13.30 w studiu Polskiego Radia Białystok są i będą dziś dyskutować profesor Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa z Uniwersytetu w Białymstoku, a także koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.
Dzień dobry Państwu.
A także dr Kamil Goryń z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
100% Uniwersytetu w Białymstoku dzisiaj zasiada w studium. Porozmawiamy, jak wspomniałem, o Unii Europejskiej i chciałbym to podzielić na kilka bloków. Zacznijmy od tego, co być może najbardziej chwytliwe, czyli od pieniędzy. W ubiegłym roku, na 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła taki bilans naszego członkostwa, z którego wynika, że przez dwie dekady unijnego budżetu dostaliśmy 261 miliardów euro. Do Brukseli przelaliśmy łącznie niecałe 86 miliardów w ramach składek, czyli bilans na czysto około 175 miliardów euro dla Polski. Czy dobrze wykorzystaliśmy te fundusze? Pytam ekonomisty jako pierwszego.
Jest taki dowcip amerykański, że się spotyka dwóch przyjaciół. Jeden do drugiego mówi: słuchaj, jak się czujesz? A ten odpowiada: zależy w porównaniu do kogo. I tutaj podobnie. Zależy, jak na to spojrzymy. To znaczy, po pierwsze, patrzmy na to, że pieniądze, które dostaliśmy, w kwotach są to naprawdę spore środki. Natomiast jeśli byśmy to porównali do wielkości produktu krajowego brutto, który Polska wytwarza, to powiedzielibyśmy, no nie jest dużo, prawda? Czyli pieniądze ok, bardziej trzeba było spojrzeć na to, gdzie one poszły, co stworzyły. I teraz wszędzie tam, gdzie ułatwiło to życie gospodarcze, gdzie dało się zarobić, a więc począwszy od infrastruktury, szeregu działań, które wspierały przedsiębiorstwa, które dawały możliwości tego, żeby wyjść na inne rynki, prawda, to na pewno z tego ta wartość dodana się pojawiła. No ale nawet jeśli popatrzymy na raporty europejskie, no to znaczna część środków również poszła w takie obszary, które no dzisiaj nas kosztują jeszcze 3 razy więcej niż kiedyś, prawda? Trzeba je utrzymywać, są nieefektywne. A więc można powiedzieć, że tak jak w życiu, trochę żeśmy wydali dobrze i to przekłada się na obecną sytuację gospodarczą, a trochę pewnie moglibyśmy wydać lepiej i zastanowić się nad tym, jakie są tego konsekwencje. Bo proszę popatrzeć, że szereg inwestycji, szczególnie właśnie tych niegospodarczych, jak ja nazywam, one ciągle będą generować dodatkowe wydatki i my bardzo często zapominamy o tym, że realizacja czegoś to tak naprawdę zobowiązanie na wiele, wiele lat, które może być coraz droższe, mniej potrzebne, wymagać modernizowania, prawda? Przypomnę słynne inwestycje na przykład w kwestie informatyczne, gdzie teraz się okazuje, że musimy ogromne środki dać na to, żeby lepiej te systemy działały, prawda? I okazuje się, że w wielu przypadkach, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gminach i instytucjach, no brakuje pieniędzy na to, żeby to lepiej działało. A więc, no tak jak powiedziałem, trochę jak w życiu, prawda? Sporo dobrze, trochę nie, no ale generalnie można powiedzieć, że jest to bilans dodatni.
Tutaj dr Kamil Goryń pewnie z chęcią odniesie się do tej kwestii. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Rozmowa o pieniądzach plus żart na początek, idealnie. Idealna audycja. Panie profesorze, profesor Maciej Perkowski, a gdzie w naszym regionie najbardziej widać te pieniądze z Unii Europejskiej?
W naszym regionie pieniądze najbardziej widać tu, gdzie mieszka najwięcej ludzi, czyli w Białymstoku. Miasto Białystok jest absorbujące, jeśli chodzi o środki unijne, w pierwszej kolejności jako centrum regionu. Poza tym przedsięwzięcia, które ulokowano w sposób naturalny w stolicy regionu, oddziałują wszechstronnie, szeroko. Weźmy na przykład krytykowaną na początku jako niekoniecznie potrzebną i tak dalej operę. W tej chwili jakby nikt już takiej kwestii nie stawia, ona jest szeroko wykorzystywana na różne sposoby, nawet włącznie z inwencją twórczą w tym zakresie i służy regionowi bezdyskusyjnie. Można by dyskutować, czy nie dało się jej zrobić lepiej, czy nie warto było zrobić parkingów podziemnych i tak dalej. Widać drogi, nie tyle, ile byśmy chcieli, no ale widać. Widać rozmaite przedsięwzięcia inwestycyjne, jak choćby nasz kampus uniwersytecki, który powstał w znacznym stopniu z pieniędzy z programu Polska Wschodnia. Mamy mnóstwo tych przedsięwzięć i przykładów. Natomiast chcę powiedzieć, że same inwestycje to jest tylko ta taka cząstka widoczna gołym okiem, taka namacalna. W gruncie rzeczy chodzi o ruch, o to, żeby się działo, czyli tak naprawdę ta dźwignia finansowa, która przyszła do nas w postaci funduszy unijnych, służyła temu, żeby rozkręcić gospodarkę w taki sposób, żeby no, udało się te wewnętrzne, takie endogeniczne czynniki finansowe uruchomić, żeby one zaczęły pracować, żebyśmy się odważyli budować drogi z własnych pieniędzy, żebyśmy się nauczyli project finance, czyli takiego no, kompleksowego planowania dużych inwestycji, bo za tak zwanej komuny tego nie umieliśmy po prostu i tyle. I przerażało nas to i albo marnotrawiliśmy duże sumy, albo po prostu robiliśmy coś metodą młotka i śrubki. Natomiast powiedzmy wejście do Unii spowodowało, że wymuszono na nas troszkę całą tą filozofię, powiedzmy, projektowania finansowego, porządkowania dokumentów, a jako prawnik mogę powiedzieć, że powstał cały fragment, może nie dział, ale cała połać prawa dotyczącego funduszy unijnych. I wiele osób się już w tym wyspecjalizowało, powstało szereg orzeczeń sądowych i tak dalej, więc nauczyliśmy się też do pewnego stopnia posługiwać środkami publicznymi, zewnętrznymi. Powstały też firmy, które zajmują się obsługą tego i tak dalej, które potem mogły się przekwalifikować na tych, którzy wspierają procesy inwestycyjne w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście nie obyło się bez patologii, jak wszędzie, bez nadużyć, bez inwestycji jakby nietrafionych, ale ogólnie rzecz biorąc jest nieźle. No, cały czas wyglądamy pewnych inwestycji, które mogłyby być, więc taką wielką, nieobecną jest inwestycja lotniskowa, bo ona już była, prawie była, witaliśmy się z gąską, potem się okazało, że nie zagrały oceny środowiskowe i tak dalej. To też jest historia funduszy unijnych, czyli...
Ten temat pewnie moglibyśmy omówić w oddzielnej audycji, zupełnie tylko ten. Doktor Kamil Goryń, pytanie o tę transformację cyfrową właśnie, informatyzację, cyfryzację naszego kraju, naszego regionu, jak to przebiegło w czasie naszego członkostwa w Unii Europejskiej?
Oczywiście. No, musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że pompowane środki w nasz region pozwoliły w wielu obszarach rzeczywiście ruszyć z cyfryzacją tych miejsc, które do tej pory były bardzo analogowe. To, co zostało wspomniane, niestety wiąże się to z tym, że jeśli już scyfryzujemy jakiś proces, jeśli już zinformatyzujemy pewien obszar, musimy dbać o to, aby na przykład było to cały czas aktualne, odświeżane. Sprzęt komputerowy, smartfony, wszystko to, czego używamy my na co dzień, widzimy, jak szybko się starzeje. W wypadku różnego rodzaju urzędów, instytucji publicznych, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Ten sprzęt też musi być aktualizowany, musi być wymieniany niewątpliwie. To jest jakiś obszar, na który musimy zwrócić uwagę. To jest jedna kwestia. Druga, jeśli popatrzymy natomiast na samą informatyzację, na jakość, czy powiedzmy chociażby sieci internetowej, czy kwestie tego, jak bardzo zaawansowane technologie w różnych obszarach mamy, to widać, że Polska bardzo mocno odstaje na tym tle pozytywnie, nawet w stosunku do krajów europejskich, chociażby szerokopasmowy internet, który jest teraz nawet w małych miejscowościach. Bankowość elektroniczna w Polsce, która też oparta częściowo była na inwestycjach z Unii Europejskiej, jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, więc te środki zainwestowane w ten obszar rzeczywiście wymagają odświeżania, aktualizacji, dodatkowych inwestycji jak najbardziej, w tym w utrzymanie, ale jednocześnie można powiedzieć, że zostały wykorzystane świetnie i pozwoliły na to, żeby nie tylko dogonić, ale wręcz przegonić niektóre kraje europejskie.
Domykając temat pieniędzy z Unii Europejskiej, kiedy, panie profesorze, pytam profesora Roberta Ciborowskiego, możemy stać się płatnikiem netto w Unii Europejskiej, bo tutaj sceptycy, eurosceptycy podnoszą właśnie te kwestie, że już w końcu przestaniemy być beneficjentem Unii Europejskiej, a będziemy do tej wspólnoty dokładać.
Jeśli popatrzymy na to, jak wyglądają kwestie gospodarcze w tej chwili w Unii Europejskiej, to można powiedzieć, że w przyszłej perspektywie wszyscy będziemy płatnikami i nie będzie żadnych beneficjentów, jeśli chodzi o te płatności, bo z dwóch powodów. Powód pierwszy, no, są warunki formalne, które wpływają na kraje, a powód drugi, no, nie wiem, czy w jakiejś tam bliższej perspektywie kogoś biedniejszego, tak to nazwijmy, przyjmiemy do Unii Europejskiej, ale powód chyba najważniejszy to jest to, że no, może po prostu tych pieniędzy zabraknąć. Niewątpliwie Unia Europejska mierzy się teraz z bardzo poważnymi problemami finansowymi. Wynikają one przede wszystkim ze słabości gospodarczej, ale z pewnej, nazwijmy to, z pewnych takich niedociągnięć strukturalnych w samym funkcjonowaniu tego organizmu. Na pewno wymaga to modyfikacji i wtedy jak mi się wydaje, będziemy mówić o trochę innym mechanizmie funkcjonowania. Czy on będzie dalej oparty na tych prostych transferach, z którymi mieliśmy teraz do czynienia? Nie wydaje mi się, dlatego że no, te powody, które wymieniłem, plus to, że musi być to obszar zdecydowanie bardziej konkurencyjny w stosunku szczególnie do krajów azjatyckich, a teraz również i do Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej, no to jeśli byśmy te reguły dalej zachowali, jeśli byśmy te sformalizowane mechanizmy dalej utrzymali, to nie wydaje mi się, żeby ta konkurencyjność rosła. A więc na pewno jesteśmy u progu bardzo poważnych zmian wewnętrznych, które, tak jak powiedziałem, moim zdaniem odejdą od bezpośrednich transferów, a będą musiały pójść w zupełnie inną stronę.
Tym pewnie podsumujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Przejdźmy do kolejnej kwestii, która łączy się z pieniędzmi, ale nazwijmy tę kategorię rolnictwo. Bo to też się bardzo wiąże z Unią Europejską. Rolnicy to grupa społeczna, która w ostatnim czasie, mam wrażenie, mocno kontestuje obecność Polski w Unii Europejskiej. I tu pytanie, czy słusznie, panie profesorze, pytam profesora Macieja Perkowskiego. Mniej więcej połowa funduszy, które trafiły do Polski w ciągu ostatnich 20 lat, to pieniądze dla polskich producentów żywności.
Powiedzmy tak. Rolnicy, mieszkańcy wsi i tak dalej, no jest to ta grupa społeczna, która zasadniczo preferuje wartości konserwatywne, raczej przywiązanie do tradycji. I z drugiej strony też jest stosunkowo podatna na taką polaryzację podejścia, czyli wszystko albo nic. Kocham albo nienawidzę. Jestem albo wychodzę. Natomiast trudno się dziwić, no bo ta społeczność rzadko praktykuje w osobistym przypadku aktywność publiczną, w której się o coś zabiega i tak dalej. To jest raczej po prostu praca, codzienna praca pomieszana z losem związanym z mieszkaniem na wsi. W związku z powyższym trudno też o zrozumienie, empatię w stosunku do tych, którzy odpowiadają za załatwianie różnych spraw na poziomie Unii. I właśnie tu pojawia się takie swoiste rozczarowanie jednym czy drugim aspektem i natychmiast przekłada się to na takie, a nie inne oceny. One są miejscami sprzeczne, bo z jednej strony pobiera się te środki, przyzwyczaiło się do nich, korzysta się z rozmaitych beneficjów, ale z drugiej strony, kiedy wychodzą jakieś pojedyncze mankamenty, czy też jakieś konsekwencje, które nie mają ścisłego związku z tym, no to przekłada się to na duży sceptycyzm. I jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie politycy mają taką manierę, żeby grać w kraju kartą zagraniczną albo kartą unijną. No bo to jest taktycznie bardzo wygodne, bo w zasadzie nikt nie oponuje, można cokolwiek obiecać, czy na kogokolwiek ponarzekać, tylko że później okazuje się, że zagranica słucha. I wtedy to, co się wydawało tanie, albo wręcz dokładano do interesu stamtąd, nagle okazuje się drogie i trudno dostępne. Przykład KPO, krótko mówiąc, jest to rodzaj zadłużenia się, a jednak okazało się, że nawet żeby korzystać z tych pieniędzy zadłużenia, to trzeba było nagle się bardzo mocno postarać. Więc te granie kartą krajową przekłada się między innymi na to, że rolnicy, którzy przyjmują krótkie komunikaty, są podatni. Druga sprawa, nietrafiona koncepcja, bo ten Zielony Ład zapoczątkowany na starcie, tak, do dość ideologicznie, na zasadzie, krótko mówiąc, programu wizerunkowego, który miał się po prostu pojawić, wejść, a rzeczywistość miała się do niego dostosować, no okazał się o tyle nietrafiony, że nawet sama komisja po odnowieniu stwierdziła, że nie ma innego wyjścia, trzeba to rewidować. I teraz, jak wiadomo, zawsze jest tak, że zwierz ranny, że tak powiem, kusi, by go dobić. W związku z tym natychmiast podnoszą się głosy, które no, skupiają się krytycznie na tym Zielonym Ładzie, jako odpowiedzialnym za całe zło i tak dalej. W istocie rzeczy Zielony Ład jest tylko jednym z elementów szerszej dyskusji. Unia Europejska, tak w obszarze rolnictwa, ale też w innych obszarach, potrzebuje głębokich reform, ale nie typowo instytucjonalnych reform, które zamieniają instytucje, nazwy, stanowiska, procedury, tylko reform wartości, reform priorytetów i wydaje mi się, że też reformy konstrukcji przywództwa, tak aby, krótko mówiąc, znowu wstąpiła w to ciało jakaś energia, dlatego że otoczenie zewnętrzne, które je determinuje, czyli konkurencja amerykańska, chińska i tak dalej, jest zupełnie inna. Czyli tak naprawdę stawianie cały czas na tę samą kartę jest jak gdyby mało skuteczne i wtedy czynniki, które się na tym tle pojawiają, no powodują te oddolne głosy krytyki, które gdy się zsumują, to czasami potrafią zaskoczyć negatywnie. Brexitu nikt do końca nie zakładał. Wszyscy myśleli, że to rodzaj blefu albo może wysokiego ryzyka. Tymczasem on po prostu się dokonał. I wiele innych zagrożeń, które w tej chwili ma postać, nazwijmy to jakąś tam embrionalną czy potencjalną, też może się ziścić, jeśli nie będzie na czas podejmowanych działań. I jest to trudne, tak samo jak otwieranie nowych pól bez przemyślenia. Kwestia obronna jest na pewno potrzebna, ale trzeba mieć na nią pomysł. Nie wystarczy ogłosić hasło. I tu Unia stoi przed dużym, dużym wyzwaniem. Wydaje mi się, że powinniśmy przejść do fazy czynnego kształtowania Unii. Nie tylko oceniania z pozycji dziecka. Biorę, nie biorę, dobre, złe. Tylko zacząć tę Unię kształtować. Wnosić własne inicjatywy, jak propagowana przeze mnie między innymi ta koncepcja regionów trudnosąsiedzkich. Czyli wspieranie tych, którzy sąsiadują z Rosją i Białorusią. Poczynając od północy, od Finlandii, poprzez Łotwę, Litwę i tak dalej. No i oczywiście nasz kraj, nasz region, czy załóżmy warmińsko-mazurskie i tak dalej. To takie rzeczy powinniśmy wnosić w agendę Unii Europejskiej, także w ramach polskiej prezydencji, która się za chwilę skończy. A wtedy zaczniemy też grać o inne kwestie. Jak pieniądze się skończą będziemy płatnikiem, to temu musi towarzyszyć ekspansja zagraniczna, bo płatnicy tak mają, że odbierają swoje, dobrze inwestując i wykorzystując gospodarki innych krajów członkowskich. No, trzeba mieć na to pomysł.
Wracając jeszcze do Europejskiego Zielonego Ładu, panie profesorze, ta zielona transformacja, wobec której rolnicy mają największe opory, czy słusznie, czy jednak jest to proces nieunikniony, tylko być może nie do końca dobrze przeprowadzony.
Znaczy, trzeba tu sięgnąć do fundamentów powstania Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że Wspólnota Europejska, jakkolwiek się ona nazywała, bo te nazwy się oczywiście zmieniały, została między innymi stworzona po to, żeby w Europie nigdy nie było głodu. Po II wojnie światowej, przypominam, głód w całej Europie, wyjątkiem była Polska właściwie, i na tym stworzono tą wspólną politykę. To był obszar otwarty, handlowy, i to był jedyny obszar, rolnictwo to był jedyny obszar, gdzie regulacje były olbrzymie po to właśnie, żeby nie było głodu. I dzisiaj my od tej koncepcji odchodzimy i powiem szczerze, ja jestem zdumiony tym, bo wprowadzanie tych mechanizmów, które pan nazwał Zielonym Ładem, bo to jest bardzo szeroki temat. Jakbyśmy weszli w te instrumenty, to zobaczyliby państwo, że to dotyka właściwie wszystkich obszarów życia gospodarczego, bo my tak naprawdę wyzbywamy się czegoś fundamentalnie istotnego z punktu widzenia Europy. Ja wiem, że rolnictwo można rozpatrywać w kategoriach stricte gospodarczych, społecznych, instytucji, jakkolwiek, ale patrząc na dzisiejsze niebezpieczne czasy, wyzbywanie się tego, co nazywamy zabezpieczeniem rolnym, spożywczym, prawda, czyli żywnością, no jest dla mnie zaskakujące i dlatego uważam, że działania, które powodują, że rolnicy mniej chętnie produkują, mają coraz droższą energię, mają coraz droższe możliwości działania, no jest zaskoczeniem i uważam, że to jest zła droga. Znaczy ona w efekcie spowoduje, no podobnie zresztą proszę zobaczyć, jak mówimy o transformacji energetycznej, co ona spowodowała? No uzależnienie od Chin de facto, bo 90% nowej energii, nowych instrumentów, które temu służą, pochodzą z Azji. I teraz, czy na tym to ma polegać? Jak samo będzie z rolnictwem, jeśli je zostawimy tak, jak wynika to z tych działań obecnych. To znaczy uzależnimy się od innych krajów w kontekście żywności. Ja wiem, jak jest dobrze, się o tym nie dyskutuje, prawda? Ale warto spojrzeć na te mechanizmy, jak jest źle. I wtedy ktoś może powiedzieć, nie, tego wam nie dostarczymy. Pandemia. Prawda? Wtedy brakowało jednych rzeczy, ale proszę zobaczyć, że w sytuacjach kryzysowych my musimy się opierać na pewnych obszarach gospodarczych, które, ja wiem, są drogie w czasach spokoju, wolności, tak jak wojsko, prawda? Gdzie jest problem z wojskiem? Problem z wojskiem jest taki, że trzeba je utrzymać jak spokój. Bo jak jest wojna, to wszyscy wiedzą, że trzeba inwestować w wojsko, prawda? Ale to musi funkcjonować przez dziesiątki lat i musi być niestety finansowane z podatków i zabezpieczane przez państwo. I tak samo jest z rolnictwem. To jest obszar strategiczny dla każdego państwa. W przypadku Unii Europejskiej jest dokładnie tak samo. A więc nie można dopuścić do tego, żeby, broń Boże, ten sektor został ograniczany, był bardziej kosztowny, a już w ogóle, żeby zanikał.
Europejski Zielony Ład, zielona transformacja. Tu pytanie do doktora Kamila Gorynia. Czy szerzej Unia Europejska to jest dobre pole do dezinformacji?
Znaczy, jeśli będziemy rozważać to z perspektywy tego, gdzie możemy znaleźć złe pole do dezinformacji, to zauważymy, że jedynie w tych społeczeństwach, które mają bardzo reglamentowany do niej dostęp, przed pewnego rodzaju dezinformacją, ale ze źródeł zewnętrznych można się obronić skutecznie. W wypadku społeczeństw otwartych, społeczeństw, które są oparte o wolność słowa, o demokrację również, ta dezinformacja jest tak naprawdę obecna od 10 lat. Jeśli tak naprawdę nie po prostu od zawsze. To jest bardzo istotne, żeby mieć świadomość, iż otwartość na różnego rodzaju poglądy jest jednym z takich fundamentalnych obszarów wykorzystywanych przez właśnie różnych zewnętrznych graczy, różne zewnętrzne czynniki po to, żeby nas dezinformować, żeby na przykład przedstawiać nam rzeczywistość w sposób korzystny dla nich, a nie do końca odpowiadający stanowi faktycznemu.
Kolejna kwestia, suwerenność kontra integracja. To jest kwestia, którą podnoszono w znacznym stopniu w minionej kampanii wyborczej, szczególnie przez jednego z kandydatów, który przedstawiał swoje poglądy w dość skrajny sposób, a poparło go 6% wyborców, więc rozumiem, że niektórzy te poglądy podzielają. Posługiwał się stwierdzeniem eurokołchoz. To jesteśmy w eurokołchozie, czy jesteśmy we wspólnocie bardziej?
Jesteśmy we wspólnocie, natomiast określenie było ukute dlatego, że miało być nośne. No i było nośne. Kołchozy nam się źle kojarzyły w naszym społeczeństwie. One funkcjonowały jako takie pojęcie zohydzone, znienawidzone, kojarzące się z kolektywizacją sowiecką. I jego używanie było oczywiście przydatne do, powiedzmy, zohydzania komuny, krytykowania jej. W związku z powyższym taka zbitka pojęć euro i kołchoz może być efektowna w zakresie krytycznych ocen i takiej nośności memicznej w internecie czy w krótkich rolkach. Natomiast kwestia suwerenności jest trudna. Polega ona na tym, że po pierwsze w ramach suwerenności podejmujemy szereg decyzji, które ściągają na nas określone zobowiązania i później musimy je realizować. Suwerennie decydujemy się na coś, a potem przychodzą konsekwencje tej decyzji. No i tu jest właśnie problem, bo część osób gubi peleton, czyli już gubi świadomość na etapie tej decyzji. Już potem nie kojarzy, z czego co wynika. No i właśnie politycy często to wykorzystują i mówią, zobaczcie, Unia nam każe to czy tamto, jakim prawem i tak dalej. No to tak nie działa po prostu, w którymś momencie się zgadzamy. Natomiast jest w tym odrobina prawdy polegającej na tym, że w ramach Unii to następują też zmiany i Unia ta, do której wstępowaliśmy, to nie jest to samo, co Unia dziś. Jednym z czynników jest chociażby postępujący rozwój kompetencji. On kształtuje się nie tylko w traktatach, a też wskutek interpretacji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na to też się zgodziliśmy, przypomnę. To jest pewnego rodzaju ryzyko wynikające z członkostwa w określonych gremiach i korzyści z tym związanych. To jest, można powiedzieć, ekskluzywny klub dobrobytu, ale opartego o wysokie ryzyko. I teraz co to znaczy? No trzeba za każdym razem się starać. Tutaj nie można spocząć i być beneficjentem, licząc, że się wszystko samo układa. Tylko cały czas trzeba być czujnym, trzeba być przedsiębiorczym, trzeba być dyplomatycznym i znajdować rozwiązania tam, gdzie inni próbują ukuć swoje interesy. I mało tego, przy tym nie warto dać sobie przybić łatki podmiotu kłótliwego, podmiotu, który jest niekonstruktywny i tak dalej. Nie jest to proste. Po prostu nie chodzi o to, żeby rozważać Unię w kategorii czy, tylko jak. I krótko mówiąc, być zawsze przygotowanym, wysyłać tam kadry, które podołają. Ludzi, którzy są w stanie, krótko mówiąc, tą Unię wykorzystywać tak, żeby przynosiła nam więcej korzyści niż strat. Natomiast wszelka indolencja w tym zakresie kończy się w ten sposób, że potem jest rozczarowanie, no i później jest podatność dla takich haseł typu właśnie eurokołchoz i tak dalej. Tyle.
Czas nas goni, panie profesorze. Mówił pan o tym, że czeka nas ponowne kształtowanie Unii Europejskiej. To jak redefiniować Unię, żeby ten organ w ogóle przetrwał? Czy w ogóle nie ma takiego sensu i takiej potrzeby?
To jest bardzo proste. Proszę popatrzeć, że od momentu, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, My zawsze mówimy, że to jest obszar wolnego handlu, etc., etc. Definiujemy to na różne sposoby. Natomiast ja przypomnę, że w ramach Unii Europejskiej na dobrą sprawę mamy tylko swobodny przepływ produktów. Nigdy nie załatwiono swobodnego przepływu usług, nigdy nie załatwiono swobodnego przepływu kapitału, nigdy nie załatwiono wspólnego rynku pracy. To są najważniejsze rzeczy, które determinują gospodarkę. I teraz, jeśli my mówimy o wolnym obszarze gospodarczym, to ja odnoszę wrażenie, że my dzisiaj, znaczy Unia Europejska dziś, zmierza w zupełnie odwrotnym kierunku. To znaczy nie rozwiązuje tych dylematów, o których powiedziałem, które nie załatwiają nam wspólnego obszaru handlowego, gospodarczego, a jeszcze bardziej to centralizuje. No, nie będę tu prowadził wykładu nad różnicą pomiędzy centralizacją a decentralizacją. Wszyscy doskonale wiemy, że to drugie jest zdecydowanie lepsze. A więc to, w którą stronę powinna iść, decentralizacja i załatwienie tych obszarów, które od 20 lat nie zostały w żaden sposób rozwiązane.
Profesor Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Byli z nami także profesor Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, a także dr Kamil Goryń, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję serdecznie.
Adam Janczewski, to była Ważna Sprawa w Polskim Radiu Białystok. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Ważna Sprawa w Polskim Radiu Białystok.